Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam się z Państwem, Leszek. Pozdrawiam moją żonę, bo jak wiadomo, audycję prowadzimy jako małżonkowie, Elżbieta i Leszek, już od 24 lat. Dzisiaj 1150 audycja dla małżonków i rodziców. Pozdrawiam Cię, kochanie. Wiem, że nas słuchasz. Chociaż nie możesz być tutaj fizycznie. Pozdrawiam panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. Witam naszych gości, państwa Agnieszka i panią Agnieszkę i pana Jana Marię Jackowskiego. Pani Agnieszka jest filozofem, pedagogiem, uczy przygotowania do życia w rodzinie. Witamy panią.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam słuchających nas, małżonków i rodziców.
Pan Jan Maria Jackowski, senator, autor książek o tematyce związanej z rodziną, jak również ze społeczeństwem. Poza tym dziennikarz przede wszystkim od początku. Serdecznie pana witam, już nie pierwszy raz.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, pozdrawiam też nasze dzieci, które nas słuchają, Joasię, Marysię, Anię, Dominikę, Helenkę i Zosię, a też pozdrawiam Północne Mazowsze, subregion Ciechanowski, tam gdzie pracuję, wszystkich życzliwych słuchaczy Radia Maryja z Północnego Mazowsza. I cieszę się bardzo, że dzisiaj na zaproszenie pana redaktora Lecha możemy gościć w tej wspaniałej audycji, którą, jak pan nam zdradził, to już jest 1150 wydanie, takie mały, znaczy mały, no to jest piękny jubileusz.
Okrągły to już był. Najważniejsze, żeby do nieba dotrzeć. Tam to jest największy jubileusz to dla każdego z nas. Kochani radiosłuchacze, witam noworocznie, jeszcze świątecznie, jutro przecież Trzech Króli. No i trzeba zaplanować, może pójdziemy kiedy na mszę świętą, a kiedy na pochód z dziećmi, a jak ubierzemy się, no samo się narzuca tematyka planowania. Temat planujmy przyszłość, dokąd chcemy zmierzać i jak. To bardzo istotne. Nie możemy jak mróweczka żyć z dnia na dzień. Musimy myśleć o tym, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, co będzie za rok z nami, z naszymi dziećmi, na wielu płaszczyznach, pod różnymi kątami, ale nie zapomnieć i o tym, że jesteśmy obywatelami nieba i żeby tej dziedziny też nie odstawiać, jak już będziemy na emeryturze, bo nie wiadomo, czy jej doczekamy. Choć myślę, że teraz po nowych jakichś ustaleniach to będzie większa szansa doczekać tej emerytury. Planujmy przyszłość. Dokąd chcemy zmierzać? Jak? Państwo Agnieszka i Jan Maria Jackowscy. Proszę bardzo.
Przede wszystkim nam się wydaje, mówię tutaj z naszego doświadczenia życiowego, nie jesteśmy małżonkami o jakimś bardzo ogromnym stażu, ale 27 rok naszego małżeństwa, rocznicę będziemy w Świętej Agnieszki 21 stycznia obchodzili. I to, co będziemy dzisiaj mówili, to dzielenie się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Jesteśmy rodziną ośmioosobową. Oczywiście na początku była Agnieszka i był Jan. Później nasza rodzina się powiększała. Zresztą za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II tak uważamy, ponieważ długo czekaliśmy, aż dzieci się pojawią w naszej rodzinie. I w 91 roku byliśmy na Światowych Dniach Młodzieży na Jasnej Górze. I wtedy Ojciec Święty zainaugurował taką modlitwę za tych, którzy się spodziewają dzieci, tych, którzy nie mogą mieć dzieci, tych, którzy bardzo pragną mieć dzieci. I to była taka modlitwa, która była dla nas po prostu, przyniosła błogosławione owoce. Ale wracając do pytania pana redaktora, to jest przede wszystkim plan naszego życia. I wydaje mi się, że każdy z nas, osób wierzących, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel naszego życia. I tak na takie taki no proste, najprostsza taka definicja to jest droga do zbawienia, to znaczy nasze ziemskie życie dla chrześcijanina to jest taka wędrówka do zbawienia. I w związku z powyższym tworzą się od razu pewne kryteria, bo możemy sobie odpowiedzieć na pytanie. Każdy z nas, kto ma sumienie, może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dana rzecz go prowadzi do Pana Boga, czy go oddala od Pana Boga, czy idzie dobrą drogą, czy gdzieś troszeczkę zboczył. I to jest taki, powiedziałbym, w takim wymiarze ogólnożyciowym. Oczywiście nikt z nas nie wie, jak długo będzie żył, ale jednak jesteśmy osobami rozumnymi, w związku z powyższym powinniśmy ten czas, który mamy, jak najlepiej wykorzystywać. I tutaj ważne jest, żeby właśnie, szczególnie w rodzinie, gdzie jest taka wspólnota życia i miłości, jaką jest rodzina, gdzie się przekazuje dar życia, gdzie się przygotowuje przyszłe pokolenie do życia społecznego, do życia obywatelskiego, to ważne jest, żeby również te wartości, które są drogie rodzicom, żeby również dzieciom zaszczepić. A więc tu się też rysuje taki plan, powiedziałbym, duchowego prowadzenia własnych dzieci. To nie jest czasami łatwe. Wielu małżonków, wielu rodziców mówi, że ma trudności z tym, no ale przede wszystkim tu jest własny przykład, jest fundamentem, no bo trudno mówić do córki czy syna idź na mszę, jak się samemu nie chodzi na mszę świętą w niedzielę, prawda? No więc tutaj takie, można powiedzieć, apostolstwo przykładu we własnej rodzinie. A z drugiej strony, no to przecież wiadomo mniej więcej, kiedy będzie pierwsza komunia, kiedy będzie sakrament bierzmowania i jaki sposób to prowadzić. My na przykład w naszej rodzinie praktykujemy i staramy się co piątek, co pierwszy piątek miesiąca, żebyśmy wszyscy wspólnie uczestniczyli w Eucharystii i przyjmowali komunię, byli w stanie łaski uświęcającej. Nie jest to łatwe przy dzieciach w wieku od 13 do 23 lat, bo mają swoje zajęcia, ale takie starania można po prostu podjąć. I tutaj w tym wymiarze właśnie takiego planowania to są, powiedziałbym, takie fundamenty. Ale oczywiście jest sfera duchowa, jest też sfera życia no, takiego materialnego w rodzinie. Myślę tutaj przede wszystkim o przestrzeni do życia, o mieszkaniu, o zaspokojeniu codziennych trosk, o pewnym planowaniu. Tu naszym doświadczeniem jest, i to myślę każdego rodzica jest coś takiego, że powiedzmy w momencie, w którym dzieci zaczynają dorastać, no to i struktura wydatków w rodzinie się zmienia, takich materialnych, i potrzeby też po prostu się zmieniają. I to nie jest takie łatwe, jak się jest młodym rodzicem, żeby jakby przewidywać tak daleko w przyszłość, ale jednak warto podejmować, czy tak starać się planować, żeby nie zamykać sobie na przyszłość jakichś możliwości, które później by się okazało, że byłyby przydatne. Więc tutaj to niewątpliwie jest również takim istotnym obszarem. No a przede wszystkim to jest miłość do żony i staranie się wspólne rozwiązywanie problemów. Bo co tu dużo mówić? Każdy z rodziców, każdy z małżonków no wie, że no różne są sytuacje w życiu i po prostu bardzo często właśnie to, co łączy, to, co daje siłę rodzinie, to jest Jezus Chrystus, ale to też jest oparcie się wzajemne i wspieranie się małżonków. I to jest sprawa fundamentalna, więc tu jest pewien ważny, jest też pewien wspólny katalog wartości. Ja wiem, że to nie zawsze w rodzinach można osiągnąć, to dlatego, że no różnie to się w życiu układa. Ale jest bardzo wiele świadectw, kiedy on niewierzący, a ona wierząca i odwrotnie, i po prostu razem odnajdywali wspólną drogę do Pana Boga. To wymaga cierpliwości, to wymaga modlitwy. No, to są niesamowite świadectwa. To są ludzie, którzy mogliby to znakomicie opowiedzieć.
Również wymaga chyba też pewnej pokory, bo jeżeli uważam się, że wiem wszystko najlepiej, no to nie będziemy nigdy szczęśliwym małżeństwem. Wymaga dogadywania się, czyli dialogu.
Dialogu, rozmowy, jak najbardziej.
Jak najwięcej.
No właśnie, mąż tutaj nakreślił tą perspektywę najważniejszą w zasadzie, no, perspektywę życia duchowego związanego z czasem, kiedy no, też o tym myślimy, że to nie dzieje się samo, tak? Nie założymy sobie, a jesteśmy rodziną katolicką, no tak, jest przykazanie, abyśmy Dzień Święty święcili, no to jakoś pójdziemy na tą mszę świętą. Rzeczywiście, mówimy dzisiaj o planowaniu. Może to nie jest takie słowo, którym się wszystkim dobrze kojarzy, ale prawdą jest i to pokazują i doświadczenie, i też ci, którzy się teoretycznie zajmują rodziną, warto jest pewne rzeczy sobie zaplanować, żeby potem to, co spontaniczne, również w sferze duchowej, wtedy to się tak jakoś ładnie dopełnia. Czyli na przykład tutaj ta perspektywa, czy sakramentów naszych dzieci, czy mszy świętej. A pamiętajmy, widzimy to, jest coraz trudniej. Jest moda czasami w liceach, na przykład młodzież licealnych mówi, nie, ja mam czas, a to potem, a przed ślubem. Jeżeli rodzice nie powiedzą, o nie, kochanie, córko, synu, nie, ten czas w naszej rodzinie, przyjmiesz sakrament, jesteś człowiekiem wierzącym. Jest to zupełnie inaczej. Albo możemy to w formie propozycji przynajmniej, ale takiej mocniejszej, gdzieś ukierunkować tego młodego człowieka, a nie wszystko, że to się zadzieje. Bo czasami się nie zadzieje.
Że się samoistnie rozbierze.
Więc tutaj jestem wdzięczna mojemu mężowi, że on to tak widzi jako głowa rodziny, ojciec, tą perspektywę duchową, którą absolutnie też podzielam. Natomiast taka jest często chyba specyfika też umiejętności kobiecej, że ona taka jest bliżej tej codzienności i może małych rzeczy. I ja muszę powiedzieć, że tak odkrywam też w życiu, tak, znaczy może jeszcze powiem też z tej perspektywy takiej, no troszkę właśnie antropologii człowieka, że to, co mówimy o tych wszystkich wymiarach, mówimy o duchowym, ale ten wymiar taki cielesny, zwyczajny, nasza codzienność, nasze też emocje, to wszystko, to też wymaga takiej synchronizacji i pewnych rzeczy zaplanowania w życiu. Co mam na myśli? Bo zupełnie żyjemy w świecie, który jest bardzo zindywidualizowany, jest wręcz nam narzucany indywidualizm. Słyszymy przez całą ten nacisk medialny, tak? Realizuj siebie, pokonaj swoje trudności, idź tam, kształć się, rozwijaj. I właściwie na przykład spójrzmy, że my zakorzenieni troszkę więcej lat niż naście, to mieliśmy też inne początki naszego życia i nie byliśmy tak zbombardowani tym przekazem, jak nasza młodzież. Oni to w kółko słyszą. I teraz właśnie o czym mówimy? Mówimy o życiu małżeńskim, rodzinnym, ale jest taka pokusa, zrealizuj siebie, a co z moim mężem, a co z moją córką, która może się gorzej czuje, a z moim synem, który właśnie przechodzi okres buntu, a z trzecim dzieciątkiem, które może jest chore i nie będzie tak biegło jak my do przodu, hej do przodu, jak to się mówi. I tu jest ta cała mądrość. Jak planować z jednej strony swoje pola, każdy na swoją możliwość, bo już tak jest na tym świecie, że każdy z nas jest inny, ma różne zadania do wykonania i właśnie chodzi o to, żeby rodzina była obszarem, gdzie my się będziemy rozwijać wszyscy. Nie będziemy siebie wzajemnie tłamsić, bo zachodzi troszeczkę taka zawsze obawa, że jakieś mocniejsze charaktery mogą przytłoczyć się słabsze i to życie rodzinne się staje troszeczkę nie do zniesienia. I teraz mówię to też do siebie, każdy ma jakiś temperament, ale do
tata
nas wszystkich.
Tata chce oglądać mecz na przykład.
Tak, bitwa o głosy, bitwa. To jest normalne, taki był kiedyś, prawda, znamy to, wojna domowa. No, znaczy w dobrym tego słowa znaczeniu nie bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy się nie spierali dobrze, ale z tych sporów i różnic ma być ten kształt pięknej jedności w różnorodności. I teraz wracam do tych konkretów. Takie hasła w tym obszarze tego, że właśnie z tych indywidualizmów będziemy się starać w rodzinie i to trzeba sobie zaplanować jako młode małżeństwo, czy z większym stażem, jak na danym etapie, i trzeba się pytać, dobrze, mamy nastoletnie dzieci, co robić, żebyśmy byli bardziej jednością w rodzinie? A co robić, żeby się nasze dzieci mogły poczuć swobodniejsze, żebyśmy nie byli nadopiekuńczy? Te pytania musimy sobie stawiać i na nie odpowiadać. I nie tylko teoretycznie, ale życiem. bo sami wiemy, człowiek ma ten odruch na przykład, żeby nie kontrolować, ale wiedzieć, co z dziećmi się dzieje. I czasami może za bardzo, teraz jest ta łatwość komórek, a może postanowieniem taki na nowy rok, dobrym, który właśnie wiąże się z planowaniem, ale też z planowaniem, jak mądrze udzielać coraz więcej wolności naszym dzieciom, będzie to, że nie zadzwonię co godzinę do mojej córki czy syna, żeby je męczyć, że to brzmi tak śmiesznie, ale to chyba każdy, tutaj, kto słucha nas i ma te dzieci, dzieciaczki, to wie, że no, też mamy tę tendencję, żeby nie stłamszać siebie. A z drugiej strony może postanowiłem dla męża czy żony, to będzie właśnie zadzwonić do tego ukochanego jednego męża, który, a co u niego, tak, jeżeli długo go nie widzimy, bo pracuje poza domem. Ale małe rzeczy to są też te rzeczy, które są monotonne i codzienne. I tutaj chciałam przytoczyć tak na dobry początek, żeby wszystkiego nie powiedzieć od razu, taki cytat z drogi świętego Kościoła katolickiego Józefa Marii Escrivy, który pisze tak w punkcie 77. Związane z codziennym trybem życia, rozkładem i rzeczy są tak monotonne, można dopowiedzieć, tak często mówimy, ojej, znów to samo i mamo. A święty mówi tak, a ja twierdzę, że monotonność pojawia się tam, gdzie jest mało miłości. Czyli więcej mądrej miłości i dać sobie też taki w tym planowaniu oddech, to znaczy respektować innych i ich charaktery i potrzeby i umieć ich słuchać, co oni naprawdę od nas chcą, ci nasi najbliżsi.
Tak, czyli słuchanie i rozmowa. To znaczy rodzice nie są autokratami, którzy przedstawiają dzieciom zatwierdzony już przez nich plan do wykonania.
Albo jeden z małżonków to jest.
Albo co gorsze, jeden z małżonków. No,
nie mówię przez skromność i pokorę, który...
Także tutaj, szczególnie przy starszych dzieciach, bardzo ważny jest taki dialog rodzinny, kiedy szczególnie mamy jakieś właśnie alternatywy i do wyboru są różne drogi, a nie możemy wszędzie i naraz być czy czegoś wykonać. I rozmowa z dziećmi na ten temat. Co one uważają, jak one uważają i to jest pomocne dla rodziców w podejmowaniu jakiejś właśnie ważnej i tej decyzji, która by zarazem wszystkich jakoś podnosiła, dawała wiatru w żagle, a nie tłamsiła. To co
tak, zresztą to właśnie jest to, o czym mówimy chyba wszyscy, jak tu jesteśmy. I pozdrawiamy też księdza Jarka Szymczaka z Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach,
tak,
u którego
serdecznie.
Świetnie usłyszałam kiedyś właśnie taki warsztat, jak sobie dawać tą wolność i o dialogu małżeńskim, że tam, gdzie właśnie jest dialog, to choćby burze przychodziły, takie życiowe zawirowania, to zawsze ta para, to małżeństwo będzie razem, ta rodzina się będzie trzymała. Natomiast no, najczęstszym powodem, prawda, zerwania więzi jest brak dialogu. Czyli co to znaczy dialog? Słuchanie aktywne, danie czasu sobie i wsłuchanie się, co ja naprawdę chcę powiedzieć, bo czasami słowa no, uciekają, a serce chce coś powiedzieć. To trzeba spojrzeć w oczy i siebie wysłuchać. Ale my w tym zagłanianiu mówimy, a daj spokój już szybko, no następna sprawa, prawda? I uciekamy. Właśnie, żebyśmy nie uciekali od siebie.
Jeżeli chodzi o tą rozmowę, to jeszcze takie niebezpieczeństwo, że w zmęczeniu odbieramy komunikat od małżonka, który nam coś mówi. Wydaje nam się, że zrozumieliśmy, ale może się zdarzyć, że opacznie. Dlatego warto wtedy powiedzieć, z tego, co powiedziałaś, ja zrozumiałem, że to tak ma być, tak. No i wtedy mamy potwierdzenie lub nie, taka odpowiedź zwrotna, żeby nie było nieporozumień. Przecież ja ci to mówiłam, a ty znowuż robisz inaczej. No, więc właśnie w tym kierunku zwrotna odpowiedź jest czasami potrzebna przy jakichś takich właśnie niespokojnym dialogu, tylko gdzieś szczególnie jedziemy samochodem, żona coś mówi, a ja tu muszę patrzeć na skrzyżowanie, bo to jest ważne, prawda? I potem coś uleciało. Nie, no to spokojnie, zrozumiałem, że to i to mówi. Właśnie, nie, ja ci mówiłam jeszcze o tym. O, nie dosłyszałem, przepraszam.
Tak, i tutaj jeszcze warto też zwrócić uwagę na taką pewną istotną kwestię, mianowicie sposób komunikacji, o czym wspomniał pan redaktor Lech i Agnieszka o tym mówiła, ale również to, żebyśmy mieli czas na tę komunikację, bo może się zdarzyć, że po prostu wszyscy są zabiegani. Tata w pracy, mama w pracy, dziecko, no już nie powiem, że z kluczem u szyi, chociaż i tak się niestety zdarza dzisiaj. Nie mamy czasu, a jeszcze jak dzieci trochę podrosną, mają też swoje sprawy, są zajęcia różne i to może spowodować, że my się tak mijamy, jesteśmy, spotykamy się, ale i to jest to też takie niebezpieczeństwo. I tutaj kwestia wspólnego stołu, wspólnego posiłku, wspólnego bycia, takiego czasami nawet sobie pożartowania. Właściwie wydawałoby się, ktoś z boku by spojrzał, powiedział, no to tak właściwie to o niczym, co? Czym oni tak gadają? No, ale każda rodzina ma takie swoje, no, swoje kody po prostu, mówiąc takim językiem technicznym. I te kody są zrozumiałe dla członków rodziny, prawda? I czasami wystarczy, a tam pamiętasz, jak byliśmy w górach, to tam coś, ty tam zapomniałaś plecaka, musieliśmy się wracać, ale wtedy było rzeczywiście to męczące i deszcz nas zlał i tak. To, albo torebki. Myśmy parę razy z żoną podróżowali, torebka została i musieliśmy 200 kilometrów wracać i dzięki Bogu torebka była, no ale już człowiek zmęczony po dłuższej podróży.
Odpowiedzmy, to zresztą niesie nas w życiu ta, no nie anegdota, ale też wspomnimy tutaj zmarłego niedawno ojca Jana Górę. No i odpowiemy sobie na pytanie, bo wszyscy mówimy, nie mamy czasu. No właśnie usłyszeliśmy to z mężem kiedyś na rekolekcjach. Skąd brać czas, Jasiu, bo ty to pamiętasz.
No dobrze. I ojciec Jan Góra, świętej pamięci, opowiadał, że kiedyś był w Paryżu, odwiedził kardynała Lustigera, ówczesnego, już nieżyjącego arcybiskupa Paryża, który był znany z tego, że się bardzo w wielu polach był aktywny, też religijnych, ale i jako społecznych. No i tam różne inicjatywy podejmował, różne działania i był cały czas w ruchu, był niezwykle ruchliwym człowiekiem. No i taki ojciec Góra, wyraźnie nim zafascynowany, mówi: Eminencjo, czy Eminencja, skąd Eminencja ma czas? Czy Eminencja ma czas na to? Jak Eminencja ma czas na to wszystko? On mówi, czy Eminencja ma czas? A kardynał Lustiger miał odpowiedzieć, ja nie mam czasu, ale ja go sobie biorę. I to by jest w sumie taka mądra uwaga, bo proszę zauważyć, że jeżeli nas na czymś nam zależy, my znajdziemy czas. To też jest pewien taki wskaźnik, który nawet przy tym zaganianiu, bo my żyjemy w rzeczywistości, która ma coraz więcej procedur, załatwienie jakiejkolwiek sprawy urzędowej, nawet zakupy. Wszystko to już jest coraz bardziej skomplikowane i to nam pochłania masę czasu.
Takiego słynny podział na rzeczy pilne i ważne. I trzeba chyba codziennie dokonywać tego wyboru. No, wszystkie są pilne, ale które są ważne i je realizować, to może jest pierwszy też taki klucz do tego, jak planować, jak wybierać. No, musimy się tego wszyscy uczyć, ale bardzo mi się to podobało. Są rzeczy pilne i rzeczy ważne.
I jeszcze jedna rzecz, mianowicie my staramy się mieć no nie tylko plan życia, no, o którym mówiłem na wstępie, ale też mieć jakieś takie średnio i krótkoterminowe plany, to znaczy plan dnia chociażby. No są rzeczy ważne i mniej ważne, o czym żona wspomniała, ale żeby to umieć przewidzieć, no żona pracuje w edukacji, ja pracuję, powiedzmy, zajmuję się życiem publicznym, to są takie, no, zajęcia, które no, powodują, że często trzeba być poza domem, czy często w podróżach, przynajmniej u mnie, w rozjazdach, na spotkaniach. No więc to trzeba wszystko precyzyjnie zaplanować, ale też staramy się uczestniczyć na przykład codziennie we mszy świętej. To nie jest łatwo, to jest taka walka po prostu o to, żeby uczestniczyć we mszy świętej. I nieraz nie jest to łatwo, bo jak się jest w delegacji, czy gdzieś się jest w podróży, akurat są zajęcia, nie ma mszy świętej o tej porze, która nam by była wygodna, tylko po prostu, no jak w rozkładzie jest po prostu w danej parafii. To są takie wyzwania i warto mieć do tego plan, bo proszę zauważyć, że jak się pojedzie na wakacje, na przykład na działkę, jedziemy na działkę, nam się wydaje, no na wszystko będę miał czas i nagle się okaże,
że naszym doświadczeniem może być, że w niedzielę nam trudno na mszę świętą trafić. No niby nic się nie dzieje, ale tyle atrakcji jest wokół, że jak sobie tego nie zaplanujemy, to gdzieś to się może rozmyć. A to będziemy wracać, to wtedy po południu, bo teraz szkoda słońca, a może pójdziemy na plażę, a może pójdziemy w góry, a może, przepraszam, pójdziemy nad jezioro. I nagle się okazuje, że później się okazało, że myśleliśmy, że jest tam o 5:00 msza, okazuje się, że mszy nie ma. I nagle się okazuje, że już po prostu klamka zapadła, to znaczy na tej mszy nie będziemy mogli uczestniczyć w niedzielę. Co to dla chrześcijanina oznacza? Wiadomo. Więc ten element tego planu dziennego jest istotny, tak samo tygodniowy, no bo to jest taki rytm, który nam nadaje życie. No i też plan roczny, no szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o tą sferę materialną planowania. Na przykład mówimy, zrobimy remont, czy tam pomalujemy sobie mieszkanie w tym roku. No to musimy jakieś tam środki na to przygotować. I kiedy będzie to najlepiej? Czy akurat wtedy, czy w innym terminie, jak to zorganizować i tak dalej? To też warto takie rzeczy przewidywać. No a z drugiej strony też nie chodzi o to, żeby doprowadzić do absurdu, że robimy taki plan, że 16:07 jemy jabłko, tak? Bo trzeba też elastycznie reagować. No są czasami niezależne od nas z czynniki zewnętrzne, które spowodują, że nasz misternie skonstruowany plan no może runąć i też nie można się wtedy dać sfrustrować, bo to jest, trzeba umieć po prostu też wypracować sobie umiejętność elastycznego reagowania na sytuację.
Jeszcze taka myśl, że to planowanie, o którym tu dzisiaj mówimy, to jest tak jak z porządkiem. To jest rodzaj porządkowania swojego życia. Porządek też wiemy, że nawet taki większy świąteczny, no może troszkę dłużej potrwa, ale już parę dni mija i mówimy, oj, trzeba znów odświeżyć dom, trzeba znów posprzątać. I w zasadzie całe życie sprzątamy, potem się ten bałagan wkrada i znów jest to samo. I chodzi o to, żeby z jakąś taką radością, że tak jak to planowanie, to nie ma być jakiś wojskowy rygor naszego życia, tylko to jest taki, z takim duchem sportowym podejście, że to jest porządkowanie. I na koniec, może przed przerwą jeszcze króciutką, jeszcze jeden cytat, który mi się bardzo też spodobał. Znów święte skrywa. Gdy ustalisz pewien porządek w swoim życiu, będziesz miał więcej czasu i zdołasz więcej zdziałać. Chwale Boże.
Tak. Ojciec Święty, zresztą kuria watykańska pracuje. Godziny pracy są wyznaczone i są godziny modlitwy, więc te godziny pracy wcale nie są takie długie. Więc jak oni mogą, ci kardynałowie i wszyscy inni dostojnicy, te wszystkie prace zaplanowane wykonać tak w stosunkowo krótkim czasie? A no właśnie, jeżeli człowiek wstaje od modlitwy, to zupełnie inaczej pracuje.
Ale jeszcze, panie redaktorze, kiedyś właśnie się tak troszkę zainteresowałem tym fenomenem, tak jak pan wspomniał, rzeczywiście te godziny mogą być szokujące, bo my jesteśmy przyzwyczajeni 8 godzin od 8 do 16, tak, od 7 tak, do 15, tak. Kiedyś było, czy tam jeszcze, czy od 6 do 14, czy trójzmianowy system pracy i te 8 godzin to było takie po prostu, no jak ktoś 8 godzin nie pracował, no to znaczy, że coś z nim nie tak, że jest obibokiem albo coś takiego. Natomiast kuria jest doskonale zorganizowana. Już kolejne komórki dostają już erzac dobrze przygotowanych dokumentów i ta praca, ona ma taki też głębszy wymiar po prostu, bo to polega na podejmowaniu trafnych decyzji. I to jest też element, który jest istotny. Zresztą każdy z kurialistów też, czy większość kurialistów pracuje również duszpasterską. Oni rano pracują w kurii, a po południu są spowiednikami, odprawiają mszę świętą. No i bardzo wiele różnych funkcji, czy kapelanami w szpitalach pracują po prostu duszpasterską. Także to nie jest tak, że pracują tam te kilka godzin do obiadu. Także tutaj i asystencja Ducha Świętego. Módl się i pracuj. Ora et labora, stara benedyktyńska zasada, po prostu ona jest bardzo, bardzo mądra, bo wynika z natury i z natury człowieka, że my jesteśmy stworzeni do transcendencji. My jesteśmy stworzeni do tego, żeby być blisko naszego Stwórcy. I starać się być jak najbliżej naszego Stwórcy we wszystkim, co robimy, nawet jak pracujemy. Ktoś myśli, że modlitwa może być też wtedy, kiedy na przykład pracujemy i akty strzeliste odmawiamy.
czy pisząc książkę, czy nie wiem, czy gdzie indziej pracując, cokolwiek robiąc, można właściwie nieustannie być człowiekiem modlitwy, człowiekiem kontemplacji, mimo że jesteśmy zanurzeni w tym świecie, uczestniczymy w nim i pracujemy. Nie jesteśmy zakonnikami, którzy mają swój charyzmat i są...
No właśnie, bo może podkreślmy, to wspaniale wszystko brzmi, normy kurialistów, czy uporządkowane życie zakonne, ale przecież nasze doświadczenie rodzinne to właśnie jest tak, jak tu zresztą mówimy, no jednak pełne też chaosu, niespodziewanych zwrotów sytuacji. To jest żywa materia. Dzieci raz są zadowolone, a raz płaczą, raz są chore, raz są zdrowe i każda mama i każdy tata dobrze wie, że czasami, jak mówi się, stajemy na głowie, żeby temu wszystkiemu
albo
zaradzić.
Mamy wszystko
przygotowane. I chyba to, co Jasiu mówisz, jest wspaniałe. To jest ta idea, do której powinniśmy zmierzać. Znaczy, można powiedzieć tak, że między tym radościami i smutkami. Rzeczywiście parę aktów strzelistych każdego dnia powoduje, że z takim, no właśnie, sportowym, radosnym zapałem inaczej to wszystko, te różne rafy omijamy, ale to życie jest właśnie, chyba nasza specyfika rodzinnego życia właśnie polega na tym, że my do końca, wydaje się, nie potrafimy zaplanować. Natomiast rozróżnijmy planowanie od właśnie porządkowania i tak jakby wyznaczania sobie tej ścieżki, to jest jak ścieżka przez jakiś nieznany teren, należy ją wyznaczyć, bo inaczej byśmy w kółko chodzili, meandrowali, nigdy nie doszli do celu. Natomiast po drodze mogą nas spotkać różne przygody. Nie martwmy się, bo ścieżka jest wyznaczona i chyba o to chodzi w tym porządkowaniu, żebyśmy każdego dnia i w życiu wyznaczali i tą główną autostradę, i te ścieżki. A co przyniesie dzień, to już zostawiali opiece Bożej i też trochę ze zmysł humoru. Ja myślę, że musimy o tym powiedzieć z radością, bo jak będziemy tak na poważnie wszystko omijać, to życie będzie strasznie tylko zaplanowane i wtedy ono będzie monotonne. Natomiast chyba tutaj mówiliśmy o stole, który jednoczy, mówiliśmy o tym porządkowaniu, ale też powiedzmy o dobrym humorze.
I uśmiechu na co dzień.
Mówiła pani o tym chaosie. Ten chaos to cały czas nas próbuje zniszczyć, wkrada się różnymi szczelinami do domu, ale my nie pozwalamy na to i staramy się go okiełznać. No i teraz i mamy do tego narzędzia. Nie tylko kurialiści na Watykanie są godni tego, że Duch Święty na nich spoczywa, ale my jako małżonkowie sakramentalni mamy to też zagwarantowane w naszym sakramencie małżeństwa. Tylko no, trzeba się zwrócić. Trzeba się zwrócić o tą pomoc. I tu niekiedy brakuje inwencji, żeby o tym pamiętać. Żeby zwrócić o tą pomoc na początku dnia, chociażby właśnie modląc się do Ducha Świętego hymnem, prawda? Do Ducha Świętego, czy jakimiś aktami strzelistymi, bo mądrych nie ma na te sytuacje, które nas zaskakują, szczególnie dzieci przynoszą tyle różnych nowych, ciekawych pomysłów w cudzysłowie, że niekiedy no, można zwątpić, ojej, co, czy my podołamy. Podołamy.
To jak pan redaktor mówił, to przypomina mi się taka anegdota. Mianowicie był pewien człowiek, powódź była i on stał już na dachu i kolejne ekipy przypływały i mówiły, niech pan wsiada do tej łodzi, bo to już nie wiadomo, czy następna łódź ewakuacyjna będzie, bo sytuacja narasta. On mówi, a co mi tam, ja mam swojego Pana Boga. No i tak kolejne ekipy przypływały i ten człowiek wzywa się i mówi, Panie Boże, czemuś mnie opuścił? A na to Pan Bóg odpowiada, ja Cię nie opuściłem, 3 razy przysyłałem ekipy po Ciebie, tylko Tyś z tego nie skorzystał. Więc też umiejętność odczytania znaków czasu. W tym czasami nam się wydaje, że czy jakieś niepowodzenie, czy coś, co nam burzy pewien, no takie dobre samopoczucie, bo no jest, czy jakieś upokorzenie, czy jakieś, no rzeczywiście przykrość, która nas spotkała, czy mamy jakieś problemy wychowawcze i tak nie bardzo potrafimy zaakceptować, dlaczego to jest i dlaczego akurat mnie to spotkało, tak, dlaczego nie. I tu też umiejętność odczytania tego tego niepowodzenia i widzenia to właśnie w takiej szerszej perspektywie, w takiej perspektywie Bożej, to bardzo może twórczo nas ukierunkować i okazuje się, że wiele problemów, które wydawałoby się są nie do rozwiązania, nagle się rozwiązują. Także ale to polega na ufności bycia dzieckiem Bożym. To jest ten, że Panie Boże, no co ja mogę? Ja sekundy nie przeżyję bez Ciebie na tym świecie. Ale jak czuję Twoją obecność i wiem, że Ty jesteś i z ufnością się Tobie oddaję, no to już moje życie zupełnie inaczej przebiega, a przede wszystkim nabiera zupełnie innego sensu.
Tak, pamiętamy to powiedzenie, które chyba warto powtórzyć. Jeżeli Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Coś w tym jest. Czyli są różne drogi. Nie zawsze te nasze plany będą się pokrywały z wizją, z planem opatrzności w stosunku do nas, ale tak jak mąż mówi, trzeba uczyć się tego, że nie zawsze ta sama droga, którą widzę, tylko odczytywać znaki, a drogę się widzi idąc.
I tutaj nie można być zamkniętym, spuszczać nosa na kwintę, bo coś nam nie wyszło, a jest ważne, bo jeżeli jest ważne i o to się modliliśmy, to Pan Bóg nam pomoże. Tylko właśnie tak, jak Państwo mówią, nie w ten sposób. Trzeba być może o tej sprawie powiedzieć przyjaciołom i od nich dostaniemy wsparcie na przykład, bo sami sobie nie możemy dać rady. Czyli czasami bywa tak, że zaczynamy, a może przeczytać jakiś rozdział z Pisma Świętego, czy do jakiejś książki zajrzeć. Otwieramy, jest rozwiązanie. No, sam bym tego nie wymyślił. Ale jest natchnienie, więc tu jest też kwestia jakiejś wrażliwości na odczytywanie tych natchnień od anioła stróża, no, pośrednika, posłańca Bożego. Posługuje się przecież Bóg aniołem stróżem, żeby te wszystkie drobne sugestie, znaki, które odczytujemy cichutko w swoim sercu, żeby umieć na nie reagować, dziękując Bogu i zarazem właśnie czujnie współpracować.
No właśnie.
I proszę zauważyć, bo to, co Pan powiedział właśnie, że teraz jest taki trochę mit fachowców i specjalistów. Psycholog nam
ekspertów
doradza,
tak.
Co my mamy myśleć, jak mamy reagować, że mamy sytuację stresu, tam socjolog nam wyjaśni co innego, antropolog tam jeszcze coś innego, jeszcze jakiś specjalista nam wyjaśni, dlaczego my się czasami źle czujemy, a czasami dobrze. I jest kult takich ekspertów. I proszę zauważyć, że to są eksperci od wychowania naszych dzieci, którzy lepiej wiedzą od rodziców, co mamy, jak mamy wychowywać dzieci, co dzieci potrzebują. I tak czasami ja z przekory, jako historyk z wykształcenia sobie myślę, no a tyle pokoleń było przed nami i nie było tych psychologów, nie było tych socjologów i ci rodzice, często niewykształceni, zdecydowanej większości niewykształceni przecież. Jeszcze w XIX wieku zdecydowana większość ludzi nie umiała pisać. I wychowali na porządnych ludzi następne pokolenia. I jak to się wszystko odbywało? No to jest to, o czym Pan mówił, no, że ci ludzie po prostu z pokorą byli ludźmi, którzy po prostu starali się najlepiej jak potrafili, te poprzednie pokolenia, no te swoje zadania rodzicielskie, małżeńskie, społeczne po prostu spełnić. No nie wszyscy byli idealni, nie wszyscy jesteśmy idealni,
no właśnie,
ale to jest taki... A skąd to się ma? No właśnie z natchnienia Ducha Świętego.
Tak, to XIX wiek i taka konstelacja mądra, ale wiem, bo obserwuję świat i też głosy różnych mam czy ojców mnie dochodzą, pracując z młodzieżą, że nasza młodzież tu i teraz styka się z inaczej postawionym często problemem. Nazwać by ten problem można nadmierną ilością propozycji i możliwości. Przyszło pokolenie, zupełnie inne niż nasze, w sensie jakim? W sensie takim, że teraz, nie wiem, z małych ośrodków młodzież może wyjechać gdzieś na jakieś ciepłe kraje, wyspy. To wszystko jest takie teoretycznie dostępne. gdzieś chodzić, jakieś ilości codziennie emitowanych filmów, czy wydarzeń kulturalnych, czy jakichś spotkań. Po prostu jest pewien nadmiar. Myśmy biegli, bo słyszeliśmy właśnie jakieś znane osoba, prawda, będzie miała dobrą konferencję, no to wszyscy znajomi szli w tą samą stronę. A teraz równolegle jest 10 takich konferencji, jest 15 filmów, nie wiadomo gdzie iść, czy spotkać się i przychodzi do takiego trudnego momentu, co podobno jest psychologicznie, co by nie powiedzieć o psychologii, znane zjawisko, że się wtedy staje człowiek apatyczny, bo ma za duży wybór i teraz mówi, to nie, to ja nigdzie nie idę. I się zamyka, mamy oczywiście całą sferę mediów i tych, prawda, elektronicznych gadżetów, które nasze dzieci pochłaniają i często uzależniają. I teraz jak planować czas wolny, co, jak podsuwać młodzieży, to o czym mówimy tutaj, bo jesteśmy z podobnego pokolenia i my siebie rozumiemy, ale jak to przenieść na język naszych młodych, na których nam tak bardzo zależy, żeby oni przy użyciu tych nowych instrumentów też myśleli, właśnie idąc tym starym, dobrym ściegiem, pewnym w stronę zbawienia, ale właśnie chodząc po tym świecie bardzo twardo, bo my nie możemy się zamykać na to, co przychodzi. I ja myślę, że energia nasza, rodziców, wychowawców, to jest taka, i tak to widzę, że trzeba po pierwsze towarzyszyć młodym, nie bać się nawet rozpoznania tego, czym, co oni mają w ręku, czym się interesują, co czytają, w co się bawią, przynajmniej żeby to liznąć, żeby ten świat trochę poznać. Więc planując życie, planując dzień, planując tydzień jako rodzice, dobrze, jeżeli sobie zaplanujemy, ja będę towarzyszył mojej córce, mojemu synowi. Pamiętam parę lat temu, nasze córki były jeszcze małe, spotkałam się z taką grupą mam, które mieszkają w Hiszpanii. One opowiadały swoje doświadczenia i tam był problem właśnie, Hiszpania, kraj południowy, młodzież nastoletnia już zaczęła chodzić na dyskoteki. Dyskoteki. One mówią, co tam się dzieje? Straszne, demoralizacja. Co? I jedna mówi, a myśmy wpadli na to, no może się komuś to wydać śmieszne, ale ona mówi tak, dobrze, to moja córka idzie, ale ja idę, ja tam będę gdzieś z boku. I znaczy, to nie chodzi o to, o taki syndrom nadopiekuńczej matki, ale w tym była jakaś mądrość, że ja nie zostawię mojego dziecka, że skoro jest taki świat, ja gdzieś sprawdzę ten grunt, tak można tak powiedzieć. I chyba tutaj jest istotne, żebyśmy, no właśnie, sobie może dzisiaj, może słuchacze podpowiedzą, zastanowili się nad tym, jak planować, właśnie jak wspierać młodych w wyborach, w odnalezieniu drogi życia, czyli powołania, czy woła mnie Pan Bóg, czy jest moją drogą małżeństwo, a może życie samotne, ale nie singiel, bo nikogo nie znalazłem, tylko świadoma droga, bo mogą, rzadsze są to powołania, ale taka droga też istnieje. Czy mam się oddać właśnie zaangażowaniu na rzecz jakiejś wspólnoty? Co mam robić, prawda? Chyba to jest bardzo, i w tym planowaniu, i ukierunkowaniu naszego życia, no też to sama mówię do siebie, prawda? Bo to sobie pytamy, i jak wspierać naszą młodzież, na której nam tak bardzo zależy, bo to oni będą za chwilę właśnie albo przejmą to dziedzictwo nasze, chrześcijańskie, wspaniałe, no albo właśnie może się coś zagubić z tego. Nie daj Boże, żeby się tak stało.
Także tutaj wytyczenie szlaku, kierunku, w którym zmierzamy, choć są różne prądy, które nas znoszą, ale jeden kierunek mamy, kompas jest dobry. I właśnie problem, jak to zrealizować, coś my zamierzyli. I tutaj nasze dzieci, no to wiadomo, prowadzi się za rączkę, małe. A młodzież stara się być dorosła, ale ona też potrzebuje wsparcia. Więc czasami trzeba podrzucać pomysły, jak ukierunkować, gdzie, bo ma dobre chęci, ale jeżeli w złym towarzystwie będzie to realizować, no to będzie, pójdzie w złą stronę. A jeżeli może znaleźć dobre towarzystwo, które akurat ten kierunek, który chce, akurat proponuje się młodzieży, czy to taniec, czy muzyka jakaś, nie w kierunku jakimś takim złym, tylko w kierunku dobrym, bo są takie miejsca, tylko musimy to znaleźć. Znaleźć najlepiej właśnie, no jeżeli mamy też przyjaciół, którzy myślą podobnie, z którymi możemy rozmawiać, no to też nasze dzieci z tamtymi dziećmi też mogą czuć się bezpiecznie i my wiemy, że są bezpieczne. Także też warto myśleć o tym, żeby to środowisko nasze, rodzinne, jak są dzieci starsze, powiększać o środowiska, nad którymi już bezpośrednio kontroli nie sprawujemy my, ale jacyś zaufani, czy duszpasterze, czy jacyś właśnie przewodnicy, jacyś tam harcerscy, bo tyle jest w tej chwili możliwości. Zawisza, teraz to się nazywa skauci Europy, prawda, wspaniały skauting, najróżniejszy. I dzieci tego potrzebują do wzrostu. Potem tą drogę będą sobie jeszcze wybierały, ale wspieramy. I nad tym się zastanawiamy, jak. Bo nie wystarczy tylko pokazać kierunek. Jeszcze musimy podprowadzić.
Czyli to pan mówi tutaj o tworzeniu też środowisk.
Tak.
To może dla nas było szokujące, o czym żona wspominała, ale tak się zdarzyło, żeśmy mieli okazję poznać środowiska katolickie w różnych krajach Europy i to, co nas uderzyło, to jakieś takie poczucie, no nie chciałbym użyć słowa osaczenia, ale jednak takiego bycia w jakimś wyizolowanym, w takim laickim społeczeństwie. I to spowodowało, że na przykład w Hiszpanii, o której żona wspominała, no buduje się takie środowiska, że na przykład ludzie wspólnie spędzają wakacje w jakichś o podobnych poglądach, przede wszystkim ci, którzy te same wartości pielęgnują, w jakimś takim miejscu, no, gdzie nie ma dyskotek, gdzie nie ma plaż nudystów czy takich rzeczy, które akurat nie chcemy, żeby nasze dzieci po prostu to widziały, czy w czymś takim uczestniczyły. I być może to też droga, chociaż z drugiej strony to zawsze jest taka delikatna sprawa, że czy my się zastanawiamy, no jednak będziemy w tym roku obchodzić 1050-lecie Chrztu Polski. I żyjemy w kraju no, na wskroś chrześcijańskim, który o ponad 1000-letniej tradycji ma, kraju, który no, jest, można powiedzieć, jakimś wyjątkiem, nawet na skalę europejską w tej chwili, jeżeli chodzi o praktykowanie, jeżeli chodzi o powołania, jeżeli chodzi no, o takie socjologiczne mierniki, no... religijności, choć to oczywiście zawsze jest zawodne, no ale jest to jakieś narzędzie, które pozwala na porównania. I to może być rzeczywiście paradoks, że my mamy być tą jakby taką no, jakąś grupą gdzieś tam wycofaną. I tu mi się przypominają słowa papieża Benedykta XVI, który w 2000 roku wypowiedział jeszcze jako kardynał Ratzinger, jak był jubileusz 2000-lecia, wypowiedział takie słowa, które, przyznam się, mną wstrząsnęły. Bo on powiedział, my, chrześcijanie, powinniśmy się przyzwyczaić do sytuacji, że w Europie staniemy się mniejszością. Owszem, ważną mniejszością, ale mniejszością. I to tak zapadło, bo wydawało się wtedy, mnie się wydawało, że no to jest takie słowa, no w cudzysłowie jakiejś dezercji, no że już po prostu jesteśmy tą mniejszością. Ale teraz, jak widzimy, jesteśmy w Unii Europejskiej, globalizacja, widzimy, co nas otacza i proszę zauważyć, to, co dla mnie było szokiem, że jak była pierwsza komunia święta w naszej parafii, a mieszkamy na terenie parafii świętego, sanktuarium świętego Ojca Pio w diecezji warszawsko-praskiej na warszawskim Gocławiu, no to dawniej były te sytuacje nie do pomyślenia, ale teraz się zdarza, że na przykład babcia siedzi w samochodzie, jak wnuczek idzie do pierwszej komunii, no bo tłok w kościele i ona przeczeka, aż tą będzie koniec uroczystości. Czy na zewnątrz się stoi, prawda? Kiedyś to było nie do pomyślenia po prostu, coś takiego. A jednak, i ja mówię o pokoleniu starszym, ja już nie mówię o młodzieży, ja mówię o pokoleniu starszym, więc to rzeczywiście są ogromne wyzwania, które są przed nami, a przede wszystkim przed rodzicami. No jak, w jaki sposób pokazywać? Przecież mamy w kręgu naszych przyjaciół i znajomych, mamy sytuację, ludzie bardzo pobożni,
oddani, no, zaangażowani w różne ruchy kościelne i świeckich i tak dalej, i różne wspólnoty. I nagle się okazuje, i bardzo dobre małżeństwa, nie to, że tam jakieś... I nagle się okazuje, że dzieci mówią, nie, ja nie idę, nie będę chodził do kościoła. Z jakiegoś tam powodu, ja już nie chcę tutaj mówić o jakichś tam konkretnych przykładach, tylko mówię o pewnym zjawisku, które się pojawia. No i to są te dylematy, przed którymi rodzice... I tak, czy oni zrobili jakiś błąd wychowawczy swoim, bo to tak jest, rodzice później się obwiniają w jakiś sposób. A może ja coś złego zrobiłem, a może w odpowiednim momencie nie zadziałałem. To czasami może być takie obwinienie, bo tutaj może nie być winy. Wiadomo, że wiara to jest łaska, no i to nic nie zależy od rodzica, który mówi, masz łaskę, koniec i będziesz miał ją do końca swojego życia. Więc to są takie, powiedziałbym, dylematy i pytania, które myślę, że w wielu polskich rodzinach, a może w bardzo wielu polskich rodzinach po prostu są.
No tak, ale właśnie tak jak słucham właśnie, żebyśmy jednak mamy łaskę, jak właśnie powtarzamy to, mamy łaskę stanu.
To jest ważne.
Wierzymy w Bożą opatrzność. Czuwa nad nami Pan Bóg. Anioł stróż jest przy nas. Matka Boża, która nieustannie nas wspiera i wyprasza nam łaskę zbawienia, bo kocha nas bardzo. Więc nie jesteśmy sami, mamy najlepsze towarzystwo i można tak powiedzieć, często w tych przypadkach, o których mąż mówił, przecież nie wiadomo, to jest jakaś tajemnica i są te w sensie rozwoju duchowego każdego człowieka, ale myślę, że na pewno odpowiedź jest taka, też trzeba jakoś planować, nigdy nie możemy wpadać w zwątpienie, w jakiś smutek, bo to właśnie no, nieprzyjacielowi człowieka o to chodzi, żebyśmy chodzili smutni, złamani, zgorzkniali. Nie, nasza odpowiedź jest przede wszystkim wsparcie osoby, tej młodej, czy tej zagubionej, czy w naszej rodzinie jakiejś osoby, to też właśnie na to powinniśmy, szczególnie w tym roku obchodzenia rocznicy Chrztu Polski, może właśnie takie sobie zróbmy postanowienia, kogo będziemy wspierać z naszych bliskich, które mamy, jakie różnego rodzaju kryzysy przechodzą. Czy to jest ta młoda osoba? Jak do niej dotrzeć? Jaką lekturę podsunąć? A może jakiś dobry film? A może poświęcić jakiś czas i prawda, porozmawiać z nią? Co cię trapi? Kto cię zranił, bo to często są osobiste jakieś zranienia, może z braku wiedzy. Ja myślę, że też to jest istotne, żebyśmy, no właśnie, bo to należy do istoty naszego życia, ale szczególnie w tym roku, no właśnie, wierzymy, że właśnie nie jesteśmy sami i przystąpmy do takiego działania z jeszcze większym zapałem.
Tak, z zapałem i radością, dlatego że zbawienie się dokonało, Pan Jezus się narodził, akurat obchodziliśmy Boże Narodzenie, będzie Wielkanoc, będzie Triduum Paschalne. Jesteśmy zbawieni, jeżeli tylko chcemy z tych łask skorzystać, jeżeli tylko się do Niego uciekniemy. I ten dzisiejszy temat, planujmy przyszłość, dokąd chcemy zmierzać i jak, jest w zupełnej opozycji do stwierdzenia w wielu rodzinach, że my nic nie planujemy. My nie chcemy planować, my chcemy żyć na luzie. No, na luzie to sobie zjedziemy tylko w dół, równo. I niestety nie dojdziemy tam, gdzie się idzie właśnie pod górę.
No tak, ale też takim słowem obok na luzie pojawia się słowo tolerancja, słowo wychtrych, czyli ja jestem tolerancyjnym rodzicem, nie będę zbytnio wchodził w intymność mojego dziecka. Jest, i to obserwujemy, kryzys władzy rodzicielskiej w dobrym tego słowa znaczeniu. Niech sobie robi, ja się boję zadecydować, prawda? I to jest też ważny obszar, żebyśmy właśnie skorzystali z tego, o czym mówimy jako rodzice, z tej łaski, z tej mocy, z tej siły, oczywiście z miłością, z uśmiechem, ale żeby wskazywać, czyli też trzeba sobie pokonać czasami taką niemoc do tego decydowania albo do zbyt wczesnego wycofywania się. A ja już mam dorosłe dziecko, ono wie, co robi. Mamy tutaj i już ojca i dziadka, my jesteśmy rodzicami i wiemy dobrze, że im starsze dziecko, to paradoksalnie potrzebuje więcej tego czasu i uwagi, nie w sensie przebywania z nimi i zmiatania mu wszelkich problemów na drodze życia, tylko tego czasu, wsparcia, rozmowy, modlitwy i właśnie oni tego będą zawsze nasze dzieci potrzebować. I
No i to jest właśnie odpowiedź, co tu robić.
Jeżeli mamy ten kontakt z tym dzieckiem, no tak. Jeżeli mamy dla niego czas. Mieliśmy, jak było małe, jak jest już teraz w wieku dorastania, bo jeżeli dla niego czasu nie znajdujemy albo zbywamy je byle czym, no to niestety już nie przyjdzie do nas.
Tak, to jest pojęcie istotne. Dostępności. Być człowiekiem dostępnym dla innych, prawda? Szczególnie dla bliskich.
Tak, no i bądźmy też dostępni dla naszych słuchaczy. Dziękuję Państwu za to wprowadzenie. I zapraszam Państwa, kochani radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony do studia w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Kolędujemy. Państwo, 22:29 już się zbliża. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Temat planujmy przyszłość. Dokąd chcemy zmierzać i jak nasi goście? To Państwo Agnieszka i Jan Maria Jackowscy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Dorota. Ja dzwonię z Anglii. Witamy ja Pani. Jestem mamą czworga dzieci, już dorosłych. I chciałam tutaj się podzielić takim doświadczeniem, że nawet jeśli dzieci nasze czy nasza rodzina przechodzi przez kryzys, jeżeli mamy taką upartą nadzieję serca, jeżeli wpajaliśmy różne dobre rzeczy dzieciom. Ta taka nudna codzienność, to powtarzanie tych pozornie takich nieciekawych tekstów dotyczących no, wszystkiego, wszystkich aspektów życia, to to zawsze kiedyś procentuje i trzeba mieć tą taką upartą nadzieję. I właśnie kiedy ja musiałam wyjechać, bo tak się wszystko poskładało trudno i miałam takie bardzo rozdarte serce, okazało się, że dzieci się zaczęły bardzo wspierać. Już jak ja byłam tutaj na obczyźnie, one zaczęły się nawzajem bardzo no po prostu wspierać i pomagać sobie nawzajem. I okazuje się, że wszelkie dobro, wszelki czas poświęcony i uwaga i właśnie ta wytrwała nadzieja, no a przede wszystkim modlitwa za dzieci. To jest tak bardzo ważne, żeby się modlić za dzieci i żeby nieustannie mieć nadzieję, nawet jak się wydaje, że jest jakiś wielki kryzys. I to na pewno w bliższej albo w dalszej perspektywie zaprocentuje. To tyle chciałam powiedzieć. I bardzo się cieszę za ten wieczór, za wszystko, co Państwo powiedzieli, bo dla mnie to jest jakieś bardzo pocieszające. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
To jest rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, takie doświadczenie, to też jest fantastyczne w życiu rodzinnym, że czasami, tak jak wyczułam też z tonu, że nie było pani łatwo opuścić swój dom, prawda, i wyjechać, a jednak jeżeli trwa ta więź duchowa i modlitwa za dzieci i miłość, to rodzi się coś nowego, prawda, ta więź między dziećmi, o której pani powiedziała. I to też dodaje nam jakiejś takiej nadziei i otuchy, że są czasami w życiu takie sytuacje trudniejsze. Właśnie to, o czym wspominaliśmy wcześniej. Tu jest jakiś konkret podany. I wydaje nam się, no nie, no to się wszystko zawali. I nie można tak myśleć. Nie zawali się. Będzie nowa sytuacja, ale tam w niej też jest łaska Boża.
Słuchamy Radio Maryja.
Kłania się Marianna z Białystoczyzny.
Witamy panią.
A dlaczego ja tak słyszę podwójny głos? Co to jest?
Ale ja słyszę pojedynczy, tak? Także dobrze się
moja synowa prosi mnie o modlitwę za swoją córkę Zosię, a moją wnuczkę, ponieważ skończyła 18 lat i mówi koniec, nie będę chodzić do kościoła, nie jestem dzieckiem, koniec z modlitwą i tak dalej. A ja mówię dobrze. I do świętego Józefa, święty Józefie kochany, ja do ciebie nowennę dziesięciodniową już zaczynam w intencji mojej wnuczki Zosi, ale proszę cię, rób z nią co chcesz, ale ratuj duszę mojej wnuczki Zosi. I Zosia pojechała na zimowisko, wykręciła kolano, ból straszeczny. Do domu przyjechała z wielkim bólem, do szpitala, operacja na kolano i wielki tydzień wielkanocny o dwóch kulach moja Zosia poszła do spowiedzi i do komunii świętej i minęło już dużo lat, skończyła politechnikę, a ja mówię, wiesz co Zosiu, najgorzej z wiarą mają ci, którzy są matematycy. Oni tylko myślą, że Pana Boga zmierzyć i zważyć można. A ona mówi, babciu, ja jestem matematyczką, ale ja wierzę. Minęło dużo lat. Ja wierzę, ale ja cały czas modlę się za nich, a za Zosię w szczególny sposób. Święty Józefie, Święty Józefie, Święty Józefie. I muszę powiedzieć, że ta modlitwa skutkuje w mojej rodzinie. Ale są osoby, które są oporne, ale ja się nie martwię. Pan Bóg ma swój czas. Ja za swoją siostrę modliła się 23 lata, pięknie zeszła z tego świata. Za mego brata ateistę 23 lata, pięknie szedł z tego świata, a więc już nie tyle gadanie pomoże, co modlitwa, modlitwa i modlitwa. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pani Zofio!
Marianno,
buduje nas pani wiarą i też tak będziemy taką drogą iść. Bóg zapłać za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Rafał Strzewa się kłania.
Witam pana.
państwa Jackowskich i pana redaktora. Ja, znaczy, jestem, chciałem przedstawić, nie wiem, czy będę w miarę w temacie się zmieszczę, ale chciałem przedstawić swoją sytuację. Otóż ja miałem pewne plany, jeśli chodzi o swoje życie. Jestem z wykształcenia elektronikiem i miałem plany skończenia Politechniki. Niestety, tu zacznę trochę od końca, te plany urwały się, ponieważ no, też w pewnym sensie zbuntowałem się przeciwko rodzicom, którzy w jakimś tam stopniu też poczułem się przez nich oszukany, dlatego że my mieszkaliśmy na południu Polski i tam ojciec zakładał wodę w okolicach Bełchatowa. No i pewnego razu mama przyszła do mnie i powiedziała: synu, trzeba ci zmienić szkołę, a to już była szkoła średnia. I była takim, można powiedzieć, przekaziorem dla ojca, który był tam kierownikiem grupy robót. On podejmował wiele decyzji, ale tutaj jakby on chyba wiedział, że ja jestem taką osobą, że gdyby on mi coś narzucił, to automatycznie bym na pewno się nie zgodził. I on przekazał mamie, że prawdopodobnie to były lata 90. zjeżdżamy z tego Bełchatowa, wracamy tutaj do Tczewa. I tam była taka sytuacja, że mama mi przekazała tą informację, że tak powiem, w cztery oczy. Ja wyglądałem za ojcem, który był odwrócony gdzieś tam, stał w kuchni, odwrócony do całej tej sytuacji. Nie było w ogóle żadnego takiego wspólnego rozmawiania na ten temat, co trzeba zrobić. No i co się okazało? Okazało się taka sytuacja, że ja zmieniłem sobie szkołę na gorszą. I po prostu doszło do takiej sytuacji, że oni zostali tam jeszcze parę lat w tym Bełchatowie. Udało się tam ojcu tam załatwiać te roboty, żeby dalej zakładać tą wodę. Natomiast ja tutaj, że tak powiem, z ręką w nocniku pozostałem. To jest właśnie to, co państwo mówili o tym, że dialogu nie ma. Nie ma dialogu. Ojciec bał się mi przekazać bezpośrednio. Z kolei uważam, że to powinno być wspólne posiedzenie takie przy stole i dojście do jakiegoś konsensusu, do wspólnego mianownika. Tam była taka sytuacja też, że brata miałem młodszego, który o rok w tym czasie, bo ja tylko jeden rok zdążyłem zrobić tam tego technikum elektronicznego w tej miejscowości tam w Tomaszowie Mazowieckim. Natomiast było wielkie zdziwienie, bo okazało się, że ja tutaj się szykuję do powrotu. Oni mieli tam zjechać po pół roku, się okazało. Mieli zjechać. I wyszło na to, że oni zostali do końca. Znaczy do końca. Zostali jeszcze parę lat. Ale jeszcze przy tym wyprowadzaniu się od nich, takim w wieku 16 lat, to było moje zdziwienie, ponieważ brat, się okazało, tak jak wspomniałem, był młodszy o rok i on zdawał do liceum. I jakoś tutaj zmiany nie było. On te pół roku miał tam zrobić w Piotrkowie Trybunalskim, to było tam. I teraz chodzi o to, że rodzice tłumaczą to w ten sposób, że no ja się czuję przez nich oszukany, bo jednak zmiana została dokonana na gorszą. Ja się nie mogę do dzisiaj z tego pozbierać. Tam była jeszcze taka, już kończę właściwie, chodzi o taką sytuację, że miałem takie perypetie, że jakby zły nie chciał też, żebym ja bardziej dalej się rozwijał, dlatego że gdy zdawałem papiery do tej szkoły wymarzonej tam właśnie w Tomaszowie Mazowieckim, to się okazało, że tam są dwa takie technika elektroniczne i złożyłem papiery do nie tego, co chciałem, co było właściwe, co się okazało, że to nie jest ta szkoła. Potem mówię: mamo, no to trzeba, jak się dowiedziałem w ostatniej chwili, to trzeba jechać i trzeba te papiery zmienić tam do właściwej szkoły. No i potem się okazało, że na koniec końców dostałem taką beznadziejną szkołę, już nie będę wspominał miejscowości tutaj niedaleko Tczewa, że po prostu komunistyczna szkoła w mundurach. Byłem jeszcze, ten polski miałem jako tako, uczyłem się. Bym powiedział, taką miałem panią, która była, no, chciała nam szczepić tą troszeczkę tej polskości. Dzięki niej ten polski jest jako tako, że tak się wyrażę, umiem wyrażać swoje myśli, chociaż tutaj może trochę nie do końca, może postarałem się sprecyzować to wszystko.
Panie Rafale, zrozumieliśmy z pana wypowiedzi pewne sprawy. Pozwoli pan, że nasi goście...
Panie Rafale, przede wszystkim serdecznie pana pozdrawiamy w takim duchu Bożym, w roku miłosierdzia. Panie Rafale, no dużo też takiej goryczy słychać w pana głosie i pewnie może gdzieś głęboko jest pan zraniony. No takie są okoliczności. Nie wybieramy tego wszystkiego, co nas spotka. Natomiast chcę panu powiedzieć też jako matka takich dorastających córek, no rozumiem pana, to nie, może odbyło się to wszystko nie tak, jak powinno się odbyć w rodzinie. Zgadza się. Z pana głosu to wybrzmiało, ale wie pan, jest taka tajemnica nasza, chrześcijańska, niezmiernie ważna, że dopiero nasze życie nabierze nowego sensu, nowych barw, jak pomimo tego, że cierpimy, bo pan cierpi i to jest, to słychać. Wie pan jest wspaniałym młodym człowiekiem, bo pan to pięknie wszystko opisał, mimo że to jest takie trudno, tworzył się pan na antenie radiowej. Panie Rafale, trzeba przebaczyć. Nie w emocjach, bo emocje pan może mieć i te uczucia takie gorzkie, bo jesteśmy ludźmi, ale głęboko w sercu. Jeżeli pan powie, Boże, przebaczam moim rodzicom, mojemu ojcu, który mnie skrzywdził, do której czuję, że nie doradziła mi wtedy, kiedy trzeba. Może tej miłości było więcej dla brata, nie wiem, trudno powiedzieć. Ale jeżeli pan tak głęboko powie, Jezu, ufam Tobie, pokieruj na nowo moim życiem, to muszę panu powiedzieć, że przecież pan Jezus to wszystko udźwignął na krzyżu i za pana rodziców, za pana rodzinę i za pana przyszłość. Pan jest kochany i przez niego wybrany. I pan jest, dzięki temu doświadczeniu, panie Rafale, słyszymy, że pan jest bardzo dojrzałym człowiekiem. Pan może sobie nie zdaje z tego sprawy, ale pan bardzo mądrze mówił. Myślę, że nie jeden pana kolega to by nie wiedział w ogóle, o co w życiu chodzi. A pan wie. I proszę za to Panu Bogu podziękować, w sercu przebaczyć rodzicom i szukać drogi wyjścia. Na pewno się znajdzie. Pozdrawiamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam Pana Leszka i gości. Jan z Łodzi. Ja chciałem nawiązać do tego telefonu. Uważam, że dla naszego katolicyzmu dużym zagrożeniem jest purytanizm. To znaczy... religia katolicka to jest coś pięknego. I ja się cieszę, że pan Leszek zaprasza takich gości, którzy dają takie świadectwo, którzy swoim życiem i zachowaniem wywierają na otoczenie taki dobroczynny wpływ bez dawania lekcji i prawienia morałów. I właściwie to jest taki czysty katolicyzm. My musimy swoim dzieciom dać troszeczkę przestrzeni, jednocześnie dawać przykład. I właściwie to jest chyba klucz. I pan Leszek tutaj zawsze od nas żąda i słusznie, żeby nie traktować spraw zbyt lekko, ale żeby też właśnie nie być takim purytaninem, bo w tym momencie można zabić to, co w naszej religii jest najcenniejsze. I tutaj jest potrzebna również cierpliwość. A to wiara nam również daje. Także ja dziękuję za tę audycję i za dzisiejszą również. I za to doświadczenie państwa, państwa i rodziny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Janie.
Szczęść Boże i pozdrawiamy, panie Janie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Beata z Łomży.
Witamy panią.
Ja z takim problemem, że... że czuję się opuszczona przez Boga, prawda? Narobiłam dużo głupot w życiu. No dużo, nie chcę wymieniać jakich, ale po prostu zbliżyłam się do tego Boga w taki sposób, że się modlę, chodzę do spowiedzi regularnie, ale po prostu wydzwaniam po jakichś księżach i po prostu to mi komplikuje życie. Nie wiem, jak to określić. Po prostu... czuję, że Bóg mnie opuścił, rozumiecie? Może ktoś mi to wyjaśnić, po prostu jak mam dalej żyć, bo nie wiem.
To znaczy, żyje pani samotnie, tak?
Tak.
Ale rodzice są jeszcze?
Nie, po prostu wszyscy mi już umarli. No miałam najbliższych, po prostu mi poumierali. Przeszłam na śmierć tragiczną córki, prawda?
Samemu jest bardzo trudno i nieliczne osoby mogą żyć całkiem samotnie. Proszę, nasi goście.
Pozdrawiamy pani Beato. Ja wiem, to musi być bardzo trudne doświadczenie i to rozumiemy. Staramy się zrozumieć pani położenie, chociaż może nie wiemy wszystkiego. Ale to, co tak w sercu się pojawia, jak słuchałam pani, to myślę, że właśnie może nie wydzwanianie. Proszę skończyć z tymi telefonami, bo jeżeli to, co podejmujemy, działanie, nie przynosi nam pokoju serca, to niekoniecznie musi być to Boża droga. Więc radziłabym w tym roku zacząć od nowa. Przede wszystkim starać się pomimo smutku w pani sercu więcej uśmiechać. To taka jest trochę taka gimnastyka, ale starać się właśnie po prostu zaczynać dzień od tego, żeby podziękować Panu Bogu za to, co pani ma dobrego, za to, że pani żyje, że pani się obudziła, że pani ma energię, że pani może wyjść. Tyle ludzi nie może chodzić, jest ciężko chorych w domach, już nie może, nie wiem, jest niewidomych. I zobaczyć każdego dnia, odkryć i sobie zapisać, co dobrego pani odkryła, co pani ma dobrego, a na pewno tych łask jest bardzo dużo. A druga myśl to jest taka, żeby poszukać i zaangażować się na rzecz osób, który po prostu jest wszędzie, bezmiar ludzi, dzieci, samotnych, porzuconych, w domach dziecka, ludzi, którzy, nie wiem, może w obrębie pani miejsca zamieszkania, osoba nawet nie z rodziny, która naprawdę, no, może trzeba przynieść komuś jedzenie, właśnie przytulić, podać rękę. Proszę znaleźć miejsce, gdzie będzie pani mogła zapomnieć o swoich trudnościach, a właśnie otworzyć się na innych ludzi, których naprawdę nie brakuje. A trzecia rzecz najważniejsza, żeby mieć do tego wszystkiego siłę, to uporządkować sobie życie sakramentalne. Pójść do dobrej spowiedzi noworocznej, przyjmować komunię świętą jak najczęściej. I zobaczy pani, że te trzy lekarstwa w odpowiedniej dawce, nowe życie się pojawi. I życzę pani dużo radości w tym roku od nas tutaj w studiu.
Audycja dla małżonków i rodziców. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz.
Witam serdecznie pana i gości w studio. I chciałam powiedzieć,
a kogo my witamy?
Przede wszystkim za, właśnie, za kogo my witamy? Audycję wtorkowe.
A kogo my witamy?
Maria z Warszawy. Przepraszam, że się panią. Nie przedstawiłam. Ja chciałam kilka słów, z ogromną taką czułością wysłuchałam słów tej poprzedniczki mojej, naszej, wspólnej. I chciałam jej powiedzieć, podzielić się i może w ten sposób pomóc tej pani, która przed chwileczką dzwoniła. Tak. Jak ja rozumiem serdecznie i szczerze, tak jak pani Agnieszka tak powiedziała, tak. I też ją pozdrawiam bardzo serdecznie, jak ja sobie poradziłam z takim problemem, kiedy zmarł mi mąż. I wydawało mi się, że no ja jestem taka biedna, taka samotna, mimo że mam rodzinę, prawda, mam dzieci, ale no 53,5 roku żyliśmy wspólnie, więc to czas dosyć długi, więc bardzo mi brakuje męża, tym bardziej, że odszedł nagle, prawda, i to jeszcze właśnie w Wigilię. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że w tym momencie przychodzi, my wiem, że są duchy dobre, złe. I ja wiem przecież, że każdy musi kiedyś z tego świata odejść. I ja, mimo że jestem blisko Kościoła, jestem we wspólnocie, wpadłam w jakąś taką, trudno by nazwać to apatią, ale w jakiś taki stan, w którym nie umiałam sobie sama poradzić. Chodziłam do Kościoła, modliłam się do Pana Boga, ale byłam jakaś taka odrętwiała, otępiała. Wiem, że to jest smutek, że żałoba i tak dalej. I wreszcie przyszła mi taka myśl, Boże, pomóż mi. Teraz proszę, zatrosz się o mnie. I druga myśl świętego Pawła, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pani Beato, bo chyba ta pani miała na imię. Tak. Proszę mi uwierzyć. Odrodziłam się z dnia na dzień. Proszę mi uwierzyć. Jesteśmy, a pani szczególnie, umiłowanym dzieckiem Bożym. Cierpienie, kiedy Pan Bóg daje, to jest najbliżej nas. Ja sobie to uświadomiłam właśnie wtedy. I dlatego proszę, niech pani nie dzwoni właśnie, niech pani porozmawia z tym, który panią kocha najbardziej i jest z panią zawsze, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I wtedy, kiedy pani będzie najciężej, tak jak mówiła pani, zresztą też pani Agnieszka, proszę albo pójść do kogoś, albo wystarczy tylko jedno zdanie. Teraz ty troszcz się o mnie, Jezu. I drugie dodać, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Proszę mi wierzyć, stanie pani na nogi. Ja będę się za panią też modliła, będę panią wspierała moją modlitwą. Życzę wszystkim szczęścia w tym nowym roku, wszystkiego co dobre. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Mario.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy pani Mario. No tu właśnie chciałem też panu redaktorowi powiedzieć, że właśnie siła tej audycji, którą pan, no i z małżonką, z panią Elżbietą, którą serdecznie pozdrawiamy, polega na tym, że wzajemnie się ubogacamy. Tu nie jest tak, że przychodzą prelegenci, wygłaszają swoje mądre tezy i jakieś przemyślenia, czy się dzielą. Tu się wszyscy ubogacamy, i słuchacze, i pan redaktor, i my, i każdy, kto dzwoni, i każdy, kto słucha. I to jest właśnie fenomen tej audycji, dlatego że przypuszczam, że jest wiele osób, które słucha, ale które z różnych powodów nie chce zadzwonić, czy nie może zadzwonić do nas po prostu i się podzielić. Natomiast to nie znaczy, że się nie ubogacamy, że to jest tylko bierny odbiór tego, co się na antenie słyszy. I to jest siła po prostu tej audycji. Ale tak naprawdę...
Panie senatorze, nie tylko tej audycji, ale całego Radia Maryja.
Całego Radia Maryja, ale tutaj akurat w pana audycji dotykamy takich spraw, powiedziałbym, bardzo bliskich każdemu, tak? No bo to są naprawdę sprawy takie, powiedziałbym, no bardzo bliskie. Natomiast wracając do tego tematu naszej dzisiejszej audycji, to warto również w tym planie życia, bo o tym mówiliśmy, też jakby myśleć o pogłębianiu własnej formacji.
To znaczy, że to nie jest tak, że my tam się raz kiedyś ukształtowaliśmy, skończyliśmy jakieś szkoły, mamy już swoje lata i właściwie już wszystko wiemy i po prostu nic nas w zasadzie nie może zaskoczyć, tylko cały czas możemy czegoś nowego po prostu się dowiedzieć. I to, co jest po prostu no, niezwykle fascynujące, jak często na przykład osoby starsze w tej chwili uczą się internetu, uczą się, ja akurat mam takie przykłady z różnych instytucji typu no jakieś grupy wiekowe, czy gdzie na przykład starsze osoby nauczyły się internetu i nagle otworzyło im się okienko na świat. Znaczy nie mów... I też
tyle
można.
Na dobre strony, pozdrawiamy.
Nie, no na dobre strony, tylko że była, wydawało im się, że tak. To jest bariera nie do pokonania. Mentalnie, tak. Psychicznie,
zawsze
a jednak się okazało, że można zaczynać od
tak
początku.
Jest.
Ale też ważna jest formacja w szeregu innych aspektach. Tu staje się, mamy telefon, prawda?
Tak, mamy telefon. Słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże, kogo witamy?
Witam serdecznie. Mam na imię Ania.
Witamy panią.
Ja dzwonię z Lubuskiego. No jestem poruszona, że mi się udało dzisiaj podzwonić. Właśnie to, co państwo mówicie o formacji i nadziei i o tej modlitwie głębokiej, o której też pani ta mówiła, o tej swojej wnuczce, że do świętego Józefa się modliła jakby...
Tak zadziornie się modliła, tak.
Tak, i tak, to jest ale z taką piękne. Wielką wiarą. To było słychać, aż jakby niebo drżało, Józefie ratuj. I chcę powiedzieć, że te nasze modlitwy są takie. I tutaj moje życie bardzo o tym świadczy. Bardzo długo czekałam, żeby mi się życie ułożyło. 20 lat, no myślę, że dużo. Plan też był taki, że miało być wszystko pięknie, nie ułożyło się tak cudownie, ale po 22 latach Pan Bóg wysłuchuje mojej modlitwy. Oczekuję szczęśliwie dziecka. I powiem, że te rzeczy, które mnie niepokoiły, które powierzałam Bogu w swoim sercu i wkładałam pod naszestwo Maryi, nawet przez jedną chwilę nie myślałam, że to się nie sprawdzi, nie spełni, nie, Bóg mnie nie wysłucha. I wysłuchał. Także życzę wszystkim, którzy mają taką nadzieję, też osobom chorym. Dzisiaj Jan Nepomucen ma swoje święto, redemptorysta. Jak się dowiedziałam, tego nie wiedziałam, patron ludzi chorych, zwłaszcza onkologicznie. Myślę, że dzisiaj też dał swój w moim życiu, mojej rodziny, dał nadzieję. Dał nadzieję, że jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła, może taka niespodziewana, smutna może, ale może nie będzie taka smutna. Także wszystkim nadziei. Dziękuję państwu za te dobre słowa, które usłyszałam dzisiaj w audycji. Panu Lechowi, pani Alżuni, wielkie dzięki za wszystkie lata w pracy.
Bóg zapłać.
No, ściskam wszystkich, życzę wszystkiego dobrego, Bożej opieki, no i myślę, że to wszystko dobro, które przez państwa przechodzi, przez radio, nie zginie i ono bardzo poszerza nasze serca i przybliżone jest do Pana Boga. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy panią.
Z Panem Bogiem.
I kolędujemy.
Thank you.
23.01, Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. O tej porze podajemy informacje. Zapraszamy Państwa na spotkania w małżeńskie rekolekcje. Rozpoczynają się w końcu stycznia, 29 do 31 stycznia, ostatni weekend w Gdyni. Zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy. Telefon 58 719 54 04. Powtarzam, 58 719 54 04. Więcej można przeczytać na stronie www.spotkaniamałżeńskie.pl, bez polskich znaków oczywiście. Na kolejną audycję dla małżonków i rodziców zapraszamy 12 stycznia. Czy drukowane szkodzi na oczy? Ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przedstawi ten temat. Właśnie on jako duszpasterz młodzieży boleje nad tym, że młodzież nie czyta. No więc się pyta, czy drukowane szkodzi na oczy. No, ale od tego są rodzice, żeby dzieci pokochały czytanie. 19 stycznia temat Abraham i Sara. Niepłodne małżeństwo. Ksiądz Mirosław Czapla, państwo Barbara i Sebastian Wieczorek. Są też właśnie takie wspólnoty małżeństw niepłodnych, gdzie po prostu nic już zrobić w tym kierunku nie można, ale to nie znaczy, że to nie jest małżeństwo i że nie ma jeszcze do wykonania różnych planów, również związanych ze służbą życiu, bo można w różny sposób służyć życiu, niekoniecznie płodząc własne dzieci. 26 stycznia, pojednanie i przebaczenie niezbędne dla naszego wzrostu. Pani Alicja Marciniak ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. I proszę Państwa, jutro mamy Trzech Króli. Nasi goście mówili mi Państwo, że dzieci biorą udział w orszaku.
Tak, i zaprzyjaźnione rodziny wędrują. No, idea orszaków się bardzo w tej chwili poszerzyła, można powiedzieć, bo również poza granicę Polski około 400 miast maszeruje jutro w orszaku. Mimo mrozu będzie duch Boży, duch radości, kolędowania i do Bożej Dzieciny będziemy spieszyć całymi rodzinami. To wspaniale, że jest i taka forma. Oczywiście przede wszystkim pamiętajmy o mszy świętej, bo to jest najważniejsze w tym dniu, żeby pokłonić się nowonarodzonemu naszemu Zbawicielowi. Ale orszak też jest, buduje, jest taką formą otwartą, bo na pewno ma wymiar ewangelizacyjny i gorąco zachęcamy. W Warszawie rusza o 12 ze Starego Miasta i szlakiem takim jak w ubiegłym roku. Także myślę, że warto przyjść i pokonać mróz.
I w bardzo wielu miastach w diecezji płockiej, na terenie której pracuję, w 16 miastach już jest Orszak Trzech Króli. Także to jest inicjatywa, która się po prostu bardzo dynamicznie rozwija. I to jest taka w sumie manifestacja wiary w przestrzeni publicznej. Ale chciałbym, jak pan redaktor pozwoli, jeszcze o dwóch krótko rzeczach wspomnieć. Mianowicie po Trzech Królach się już, po święcie Trzech Króli zaczyna się tak naprawdę karnawał. I też chciałbym powiedzieć, że wiele środowisk katolickich organizuje bale bezalkoholowe, dlatego że katolicy się też w formie właśnie kulturalnych zabaw również spędzają czas. I między innymi taki bal jest organizowany przez Akcję Katolicką w Ciechanowie. On odbędzie się 9 stycznia, więc najbliższą sobotę. I jeszcze, jak pan redaktor, to już ostatnią rzecz, którą w tej rubryce chciałbym powiedzieć. Otóż z inicjatywy Senatu rok 2016, jak wiemy, jest to rok 1050-lecia Chrztu Polski i to Sejm przyjął uchwałę, my też stosowną uchwałę, ale również jest to rok sienkiewiczowski. Myśmy ogłosili to rokiem Sienkiewicza, ponieważ w roku 2016 będziemy obchodzić stulecie śmierci tego wielkiego pisarza, najbardziej znanego polskiego pisarza, wielkiego piewcy naszych dziejów narodowych, wielkiego piewcy rodziny i małżeństwa, bo jednak to się przybija też w jego twórczości, i też wielkiego wizjonera, bo jeżeli dzisiaj czytamy Quo Vadis w aspekcie tego, co się dzieje w Europie, to jest to lektura, która pokazuje swoją uniwersalną aktualność.
Dziękuję bardzo, panie senatorze. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Irena z Kieleckiej Wioski. Ja też mam takie ciężkie różne życie, samotne. Już mam ładne lata, ponad 80 dolatuję. Urodziłam 5 dzieci, dwóch dorosłych synów już mam nieobecnych na tym świecie, jeden 35, szósty zaczyna już jak nie żyje, drugi 20. I zięć do tego jeszcze odszedł i tak zostałam sama, reszta trójka dzieci jest poza domem ode mnie, no są niedaleko, ale jakoś tak czuję samotność, bo tak troszkę chłodno. Każde zajęte swoją obecnością, swoim życiem, swoim domem. A ja jedynie przeżywam najmocniej właśnie z Radiem Maryja. To mnie utrzymuje. Już kilka lat, jestem 8 lat bez męża, który odszedł w 2007 roku. I żeby nie to radio, to ja nie wiem, jakbym ja miała wyglądanie w tym życiu. Bo bym chyba się zagubiła mocno. A jednak to radio mnie mocno trzyma i wciąga w życie, w te wszystkie audycje, które słucham. Dzisiaj tego pana senatora, ja go już widziałam w telewizji, trwam. Bardzo mi się podoba taki człowiek z myśleniem po Bożemu, łagodny, bo jak inni tam panowie występują, to jest jakieś takie zaburzenie życia. Kiedyś niedawno była właśnie spotkanie w telewizji Info. Też pan pięknie występował. Bardzo pana pochwalam i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, pani Ireno. Pozdrawiam serdecznie.
Boże, służyło w tej władzy tam naszej polskiej w Warszawie, by wszystko się jakoś ułożyło. Ten zamęt taki międzyrządowy, jak się tak wszystko mota, to żeby to jakoś z Bożą pomocą potrafiło się wyprostować, bo te nici tak potargali ci rządzący, którzy odeszli, narobili takiego bigosu po prostu.
Tak, pani Ireno. Oddajemy to Panu Bogu i modlimy się. Modlimy się i za rządzących, i za tych, którzy pobłądzili. Też się modlimy. Dziękujemy, pani Ireno, za pani głos.
Dziękujemy i też tak sobie myślimy, że pani Ireno, pani dała kolejną wspaniałą wskazówkę, ubogaciła pani dzisiejszą audycję, przypomniawszy i nam, i sobie, i dzieciom, i tym, którzy nas słuchają, że właśnie trzeba przyjaźń, miłość wymaga wydeptywania ścieżek do swoich bliskich i dalekich, i tych nieznanych. Więc musimy się ruszyć, będzie nam cieplej, odwiedzić tych, o których zapominamy, a może są nam bardzo bliscy. Po prostu często myślę, że warto wrócić do tej sceny ewangelicznej, jak Matka Boża, już niosąc pod sercem Pana Jezusa, poszła z pośpiechem w góry do świętej Elżbiety, żeby ją odwiedzić, nawiedzić, usłużyć jej, bo Elżbieta spodziewała się świętego Jana Chrzciciela. I to jest droga dla nas. Pójść z pośpiechem do tych, którzy na nas czekają. I ja myślę, że to jest też plan na ten rok. Nie opieszale, nie przygadując, nie mówiąc, a jutro, pojutrze, tylko pójść. Także to jest, dziękujemy za ten piękny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Mówi Aleksander z Warszawy.
Witam
ja mam
panią.
Pytanie do pana senatora Jackowskiego, jako reprezentanta.
Słuchamy panią Aleksandro.
Czy coś wiadomo z projektem ustawy, który pan prezydent Duda przed wyborami jeszcze obiecał tak zwanym frankowiczom, czyli osobom, które otrzymały kredyty złotówkowe denominowane bądź hipoci indeksowane do franka szwajcarskiego. No i jak wiadomo, kurs franka w porównaniu z kursem, przy którym były brane te kredyty, tak wzrósł, że te kredyty po pierwsze, brane były niezgodnie z prawem bankowym, które wówczas obowiązywało.
Panie Aleksandro, było krótkie pytanie, bo właściwie ono nie jest na temat. Jeżeli pan senator chce odpowiedzieć.
Panie Aleksandro, pozdrawiam serdecznie i z tego co wiem, projekt ustawy jest gotowy. Natomiast kiedy on wejdzie pod obrady Izby, tego nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast zgadzam się z tym, co pani powiedziała, że po prostu osoby, które korzystały z tego produktu, bo to w sumie nie był kredyt, ale produkt finansowy, bardzo taki specyficzny wymysł inżynierii finansowej, no on w gruncie rzeczy okazał się właśnie bardzo trudny dla wielu ludzi, ponieważ to trochę działał na zasadzie pożyczyłeś 100, oddałeś 200, masz do spłacenia 300. No więc to są dramaty ludzkie i jest świadomość pana prezydenta. Będę się w nim w najbliższym czasie widział i na pewno mu ten problem zasygnalizuję. Natomiast pragnę panią uspokoić, że ten projekt ustawy zostanie przeprowadzony przez parlament. Nie jestem w stanie w tej chwili pani odpowiedzieć dokładnie kiedy, ale w tym roku.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi słuchaczka z Przemyśla.
Witam panią.
Bogu niech będą dzięki i Matce Bożej za tą przecudną audycję, za pracę, którą robicie, za te porady. Szczególnie też już jestem od roku wdową. Dzieci też rozjechały się. Część jest za granicą, część w Polsce. I dzięki Radiu Maryja ja odnajduję sens, nawet gdy nasze niedomagania jakieś były w życiu, to tu uczę się naprawiać błąd. Uczę się przepraszać Boga, prosić o przebaczenie i prosić o potrzebne łaski dla swoich dzieci, które trochę po studiach mają podmieniane w głowach, co nas rodziców nie bardzo chcieli słuchać. Nie mieliśmy na to wpływu, bo albo za mało modliliśmy się wtedy na bieżąco. Ale żyją, to tacy letni. Chociaż tu byli chłopcy ministrantami, lektorami. W życiu mniej praktykujący są. No żyją w miarę poprawnie, ale być może, że to z wiekiem się dojrzewa, taką bliskość Boga, taką dojrzałość duszy, co odczuwam i dzięki właśnie takim audycjom, jak dziś wysłuchałam, często słucham teraz i myślę, że dla ludzi starszych to jest coś wspaniałego, nie ma lepszego chyba lekarstwa, jeśli to, że można zrozumieć sens, że można zrozumieć drogę, w jaki można, w sposób, w jaki można pomagać dzieciom, bo nasze napominanie daje odwrotny skutek. Cicha modlitwa. Nowenna pompejańska do Matki Bożej. Teraz miły koronka do miłosierdzia Bożego. To jest coś pięknego. I Bogu niech będą dzięki za to Radio Maryja. Tak bardzo pokochałam, że pragnę po rozmowie teraz podczas kolędy porozmawiać z moim proboszczem i pragnę założyć kółko dodatkowo w moim mieście, żeby pomagać właśnie małżeństwom słabszym i przede wszystkim ci ludzie, którzy tam prowadzą to małżeństwo, które daje taką piękną radę, wskazówki jak żyć, jak powinno wyglądać życie w rodzinie cały czas, ta cierpliwość, to poświęcenie czasu dla dzieci, czego niejednokrotnie nam z mężem brakowało. Jakoś chyba za mało cierpliwości mieliśmy. Jakoś dziś widzę błędy w tym swoim życiu, chociaż dzieci no żyją poprawnie, ale mogło być pięknie jeszcze. I Bogu niech będą dzięki. Modlę się za Radio Maryja i nie tylko się modlę. Tyle, na ile potrafię, tyle wspomagam. Ale jest to coś najpiękniejszego na świecie, które może być. Oby cały świat miał taką rozgłośnię i taką pomoc w sprowadzeniu do Boga. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bóg zapłać.
Pozdrawiamy serdecznie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Audycję można, przepraszam.
Jest pani na antenie, kogo witamy?
Z tej strony Danuta z województwa lubelskiego. Kłaniam się bardzo gorąco, szczęść Boże dla wszystkich. I chciałabym, przepraszam, bo to jest taka rozmowa o, na temat rodziny, tak? Czy dobrze
tak,
mówię?
Tak, mówimy o planujemy przyszłości, tak.
Tak, tak. Chciałabym się po prostu skonsultować z takim problemem. Mam troje dzieci i moja córka po prostu żyje z chłopakiem. Już przeszło półtora roku, prawie dwa lata do ślubu. I parokrotnie jej mówiłam to, ale to się odwracało bardzo w złym kierunku. I nie wiem, co teraz właśnie robić. Jestem tak załamana. Dziewczyna wierząca, wszystko było dobrze. Była po prostu zaręczona w zeszłym roku, bo miała przystąpić po prostu do sakramentu małżeństwa. Wszystko odwołała i poznała chłopaka, z którym żyje prawie dwa lata bez ślubu. Nie wiem, co robić. Im bardziej wgłębiałam się, prosiłam ją, czy do kościółka, czy coś, to ona odwrotny efekt z taką wrogością do mnie. I nie wiem, co robi. Modlę się za moją córkę. Nie wiem, co robić dalej. Czy mogłabym prosić o jakąś poradę? Nie wiem, co robić dalej. Mhm.
Ja może pozdrawiam serdecznie. Pani Danuto, trzeba próbować. Modlitwa najważniejsza. Ale radziłabym z tego, co tak czuję, pani mówi, córce może trudniej jest tak wejść na tą drogę modlitwy duchową, ale zawsze jest ważne, żeby się z nią umówić. Może zupełnie na gruncie takim, wie pani, nawet niedomowym, jak to się mówi, na przysłowiową kawę. Trochę ją zaskoczyć, wziąć ją w takie miejsce, no takie, jak ona może lubi właśnie. I powiedzieć jej tak, jesteś moją najkochańszą córką. Powiedz mi, czy ten człowiek, z którym żyjesz jak mąż żoną, a nie jesteś jego żoną? Czy chcesz, żeby to był ojciec twoich dzieci? Czy właśnie, bo mówimy o planowaniu, pani, ten głos się bardzo wpisuje właśnie w ten dylematy wielu młodych ludzi, którzy i też ich rodziców, którzy czasami się boją albo nie potrafią powiedzieć jasno, że się taka droga nie podoba właśnie życia bez sakramentu, a już życia takiego jak małżeństwo. I proszę jej powiedzieć, że pani ją bardzo kocha, pani ją zawsze będzie miała pani dla niej czas, ale kochać to znaczy wymagać. A wymagać to znaczy żyć właśnie, że jest ochrzczoną osobą, jest chrześcijanką i nie może tak marnować swojego życia. A jeżeli się decyduje na poważny związek w dalszym ciągu, to po prostu niech się szykuje do ślubu, do sakramentu, niech wróci do Boga. Bo pani jej to powie jasno, że konsekwencje, pani wie, że bez Boga ani do proga, jak mówimy w staropolskim przysłowiu. I ona, niezależnie od tego, co pani powie, ale pani jako mama musi to jej serdecznie powiedzieć i przypomnieć. Nawet nie tak, że stale, tylko tak się z nią na innym gruncie zobaczyć i powiedzieć to jasno. I że słuchaj, nie ma życia takiego, jak ty żyjesz. Nie ma życia na próbę ani na niby. Niszczysz siebie i tego człowieka życie, a może i dziecka. Kto to o tym wie, prawda? Bo są, wiemy, jak wyglądają takie związki. Także pozdrawiam pani Danuto. Proszę się pomodlić przed tym spotkaniem, tak jak pani to robi. Nie rozpaczać. Dopóki żyjemy, jesteśmy w drodze, wszystko możemy naprawić. I naprawdę będzie dobrze. Będziemy się modlić za pani córkę i za panią. I naprawdę do miłosierdzia Bożego polecamy te wszystkie trudności. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Danuto. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam pytanie do pana senatora Jackowskiego.
Kogo witamy i skąd?
Jakuba ze Strzelenki.
Witamy.
Czy będzie może o sklepikach szkolnych jakaś ustawa wejdzie, bo tyle przecież osób straciło pracę i to nie wiadomo teraz, co robić.
Znam temat, ponieważ również interweniowałem w swoim okręgu wyborczym, czyli w okręgu ciechanowskim, bo przyszła do mnie grupa osób. No, przeważnie to są takie przedsięwzięcia rodzinne, tak? To znaczy ktoś z rodziny prowadzi, ktoś tam pomaga, dowozi towar. Więc to jak najbardziej służy utrzymaniu rodziny i w tym sensie mieści się jak najbardziej w profilu naszej dzisiejszej audycji. Wiem, że będą odejścia. To jeszcze w poprzedni rząd zaczął się wycofywać, no bo tam nawet nie można było drożdżówek sprzedawać. Uznano je za szkodliwe. nie chcę się wypowiadać, czy one są szkodliwe, czy nie, no ale tyle pokoleń się wychowało na drożdżówkach.
Bez cukru, bez soli, jedzenie w
tak, tak, w tak. Także przy okazji zwrócenia uwagi na ważny problem, jakim jest właściwa dieta, taka, która by była no, zdrowa dla dzieci, ale jednak przesadzono i śmiem nawet twierdzić, że zaproponowano rozwiązania, które dla jednych firm były wygodne, a dla innych były niewygodne. I to doprowadziło do, jak to się mówi, wylano dziecko z kąpielą, a przy okazji ktoś chciał po prostu zarobić jakieś pieniądze. I to spowodowało pad i wielu dyrektorów szkół po prostu rozstało się. I to często były dramatyczne sytuacje, bo ludzie, którzy osiągali dochód na utrzymanie, minimalne utrzymanie swojej rodziny, po prostu stracili taką możliwość. I wiem, że pani minister Anna Zalewska w porozumieniu z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem pracują nad zmianą, ponieważ to tak naprawdę zależy nie tyle od ministra edukacji, ile od rozporządzenia ministra zdrowia, co w tym sklepiku może być, ponieważ ustawa daje taką delegację do rozporządzenia ministra, a lada moment trzeba będzie zmienić ustawę po prostu i ją dostosować do tego, żeby ona właśnie nie była taka, powiedziałbym, jaka jest w tej chwili restrykcyjna. Ale wiem, że to spowodowało, że od września wielu osób, to są tysiące ludzi w skali kraju, po prostu zostało albo poderwanych w swoich dochodach, albo wręcz utraciło miejsca swojej pracy i to jest bardzo poważne wyzwanie. Ale w tej sprawie parlamentarzyści podejmują interwencję.
Wygląda na to, że już telefonów nie ma. I dzisiejszy temat. Planujmy przyszłość, dokąd chcemy zmierzać i jak. Pytanie do rodziców. Jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie próbowałem niczym.
No, ja zawsze teraz i zawsze.
Andrzej z Tomaszowa. Chciałem do audycji odnośnie zagubienia się między rodzicem a dzieckiem. W moim życiu było tak, kiedy w 90 roku właśnie podjąłem wyzwanie, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Wtedy straciłem kontakt z synem. Bo ciągle byłem zapracowany, ciągle gdzieś tam wyjeżdżałem, ciągle gdzieś goniłem. I był problem właśnie, a on mnie potrzebował. Kiedy powoli go odzyskiwałem, to nie było to tak na 100%. Zawsze coś tam gdzieś stanęło. To był oporny, jednak tego ojca mu brakowało wtedy, kiedy potrzebował. No dzisiaj jest dorosłym człowiekiem, ale mam problem z alkoholem. Wprawdzie wymówiliśmy żonom opiańską nowenną, ja przez ojca piję, że przestał pić. Ale jest problem po prostu, żeby go w tym utrzymać. Jak zdziałać? Do kościoła nie chcę chodzić, bo obrażony na kapłana. Ja mówię, przecież ty nie idziesz dla kapłana do tego kościoła. Idziesz dla siebie. Co byście państwo poradzili?
Tak. Współczujemy panu, panie Andrzeju. No człowiek niekiedy wnioski wyciąga zbyt późno.
A w jakim wieku jest syn?
Pan się rozłączył już z nami.
Pan się rozłączył. Bo no, domyślamy się, że syn już jest dorosłym człowiekiem, tak, pełnoletnim i pewne już relacje nie wrócą. Ten czas się nie wróci. No bo tak... Wiemy, że osoba, która nadużywała alkoholu, musi być w grupie wsparcia, tak? Bo jeżeli nie będzie miał, tak jak zresztą pan czuje jako ojciec, na co dzień tego wsparcia, to może być ogromny problem, żeby utrzymać ten stan trzeźwości. Więc trzeba zrobić wszystko. Nawet te takie no, bardzo popularne, ale te grupy AA. Może właśnie. Trzeba się zorientować, czy w pana okolicy nie ma takiego środowiska. Przecież one są w wielu parafiach i warto zorientować się właśnie gdzie. I przynajmniej synowi powiedzieć. To jest w tej chwili niestety bardzo rozpowszechniony problem i na pewno nie można zostawić go samego, bo jeżeli z kolei nie, to przynajmniej poszukać może w rodzinie dalszej osoby, do której on kiedykolwiek miał zaufanie, czy ją lubił spotykać, żeby poza rodzicami była taka osoba, która do niego zadzwoni, wesprze go, porozmawia, bo to jest alkoholizm jest choroba, tak? I wiadomo, że trzeba go traktować też z dużą wyrozumiałością, modlić się dalej i szukać osób, które będą pomagać państwu w tej walce o jego trzeźwość i o nowe życie. Pozdrawiamy z całego serca.
Ja bym chciał powiedzieć, że trudno tak w tej konkretnej sytuacji, bardzo bolesnej dla pana i dla pana rodziny, radzić, ponieważ no, za mało wiemy, a poza tym no, trudno to też robić publicznie. W związku z tym przypuszczam, że pan mówił, że pan jest z Tomaszowa, więc przypuszczam, że albo w Tomaszowie, albo gdzieś w pana okolicy jest jakaś poradnia rodzinna katolicka i sądzę, że należałoby, żeby pan wpierw zorientował się, po prostu porozmawiał z osobami z tej poradni i jakie są możliwości działania, żeby pan miał wiedzę na ten temat, jeżeli pan tego jeszcze nie zrobił. Tego nie wiemy, być może pan już ma tę wiedzę i po prostu dlatego nie chciałbym w tej chwili w szczegółach radzić, no bo po prostu za mało wiemy, ale to, że pan dostrzega ten problem, widzi go i to, że syn jest w tej chwili, no, nie pije alkoholu, to jest dobry prognostyk. No, to jest walka po prostu, żeby wytrwał w tym stanie trzeźwości i dlatego myślę, że to wsparcie, ono jest potrzebne, jakieś wsparcie po prostu bardzo, bardzo roztropne. Ale to sugerowałbym kontakt właśnie z poradnią rodzinną. Na pewno w pana diecezji takie poradnie są, a być może i w Tomaszowie również. Także dużo sił życzymy
cierpliwości
i błogosławieństwa Bożego.
Dziękujemy państwu za wszystkie telefony, za uwagę, jaką państwo poświęcają. Jako słuchacze Radio Maryja tym zagadnieniom, które tutaj jakoś staramy się nagłaśniać, sprawa planowania przyszłości jest bardzo ważna. Nie można iść na żywioł i żyć na luzie, bo na luzie to wylądujemy nie tam, gdzie byśmy chcieli. Mamy jeszcze minutkę czasu, czy dwie. Co by jeszcze należało dopowiedzieć do końca?
No przede wszystkim chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy telefonowali do Torunia za te ubogacające nas wszystkich no, wymianę myśli i dzielenie się świadectwami. I również chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchali i którzy też no, swoją modlitwą jakoś uskrzydlali nas w tej audycji. I chciałbym również powiedzieć, że chwała Panu, że jest miejsce, że możemy rozmawiać o tak ważnych sprawach i te telefony i ta audycja Państwa Polakiewiczów, Pani Elżbiety i Pana Lecha, 1150, w której, jak się dowiedzieliśmy, wystąpiliśmy jako goście, no jest tak bardzo potrzebna i chwała Panu za tę audycję i za te treści ubogacające, które w tej audycji padają.
Ja na koniec jeszcze też dziękując i chwaląc Pana, chciałam powiedzieć, że nie mówmy, że nie mamy czasu, nie mówmy, że żyjemy bez planu. Pamiętajmy, że czasami dobre działanie, ale powtarzane, w regularnym odstępie, na przykład lektura duchowa, codziennie 5 minut, modlitwa, czas na rozmowę, dialog i nasze życie stanie się zupełnie inne. I tego życzę z całego serca w roku Miłosierdzia Bożego naszym słuchaczom i sobie, naszej rodzinie i panu Leszkowi, jego żonie i ojcom, bez których i wszystkim posługujących, bez których te audycje nie mogłyby być.
I to wielkie dzieło by nie istniało.
Bogu niech będą dzięki, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki, wieków. Amen. Tak jest. Bogu niech będą dzięki. Również ja Państwu dziękuję. Przypominam Państwu, Agnieszka i Jan Maria Jackowscy byli naszymi gośćmi, ale prawdopodobnie spieszą się Państwo w tej chwili, więc żegnamy się z Państwem i niewykluczone, że jeszcze się spotkamy, bo póki co Radio Maria istnieje i audycje małżonków kręcą się co tydzień dwie godziny. Nie ma radia, w którym byłaby monotematyczna audycja przez 120 minut. Bo przecież słuchacze porzucą to radio. No jaka to jest prawda? Żadna. Właśnie potrzeba czasu, żeby zastanowić się nad jakimś problemem. I pamiętajmy, że właśnie największym podarunkiem i darem dla tych, których kochamy, jest dać im swój czas. Także zapraszam już za 3 minutki na modlitwę na zakończenie dnia i dziękuję Państwu raz jeszcze naszym gościom za przyjazd, za udział w audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.